Witamy wszystkich na dzisiejszym zebraniu zboru w Chełmie i tych braci na miejscu i także naszych słuchaczy internetowych. Temat, jakim chciałem się dzisiaj podzielić z braterstwem, zatytułowany jest Pokój Boży, czy też ogólnie możemy powiedzieć pokój. Jest to stary mój temat, który postanowiłem odświeżyć ze względu na nasze badania środowe, gdzie mamy jeden taki temat. Badamy słowa Starego Testamentu, wypowiedź proroka Izajasza, który powiedział, że tak że zachowujesz w pokoju tych, którzy zaufali Tobie i bo ufają Tobie, to w pokoju ich zachowujesz. Tak mniej więcej ten werset brzmi. I w trakcie rozważania tego wersetu zastanawialiśmy się nad pokojem, nad jego różnymi rodzajami, więc pomyślałem sobie, że pod kątem naszego tego badania dobrze byłoby odświeżyć myśli związane z pokojem jako zaletą charakteru. Możemy powiedzieć, że pokój to odpoczynek umysłowy, moralny i religijny. Spokój umysłu, uczuć i sumienia w odniesieniu do bliźniego i do Boga. Mamy spokój w umyśle, w uczuciach i w sumieniu, w odniesieniu do bliźniego i do Boga, jak cieszymy się pokojem. Czyli co to oznacza? No, oznacza to, że jeżeli nie mamy żadnych problemów z bliźnim, żadnego konfliktu, nasze sumienie nas nie gryzie, że coś złego zrobiliśmy, no to mamy wtedy pokój. I tak samo w stosunku do Boga. Jeżeli nie czujemy się winni, potępiani przez Boga, mamy wtedy ten właśnie spokój w swoim sumieniu, a przez to i spokój w umyśle i w naszych uczuciach. Pokój jest niższą, pierwszorzędną zaletą charakteru i z tego powodu nie może być zaletą, która by nas kontrolowała, bo do kontrolowania nas mamy wyższe, pierwszorzędne zalety charakteru. To są te, które apostoł Piotr wymienia w swoim drugim liście, pierwszym rozdziale, w wersetach od 5 do 7. To są te wyższe. Wśród nich nie ma pokoju, ale pokój jest wymieniany w Biblii, więc jest to zaleta wartościowa nie tylko z punktu widzenia świeckiego człowieka, ale także dla nas jako chrześcijan jest cenną rzeczą, bowiem apostoł Paweł w liście do Galatów w 5 rozdziale, a w wersecie 22 wymienia pokój na liście owoców Ducha Świętego. Znamy tą jego wyliczankę, a owocami Ducha zaś są i zaczyna wymieniać tam szereg elementów, które są owocami Ducha Świętego i na tej liście znajduje się także pokój. Co to oznacza, że pokój jest owocem Ducha Świętego? Oznacza to, że jeżeli człowiek napełnia się Duchem Świętym, prowadzi to do powstania pokoju w nim. Między innymi, bo jeszcze oczywiście prowadzi do powstania wielu innych zalet charakteru, ale jednym z tych właśnie tych zalet, tych owoców Ducha Świętego jest pokój. Czyli samo nazwanie pokoju owocem świadczy na tym, że musimy do tego pokoju dochodzić, musimy go rozwijać, bo wiemy, że owoce na drzewach nie pojawiają się w przeciągu jednej nocy. Owoce na drzewach nie są jak grzyby po deszczu, które potrafią bardzo szybko wyrosnąć i jeszcze wczoraj czy 2 dni temu nie było, a dzisiaj już jest duży grzyb, dojrzały, gotowy do zbierania. Nie tak jest z owocami. Proces rozwoju owoców jest długotrwały i od momentu zakwitnięcia drzewa, pojawienia się, zawiązania się tego owocu do czasu, kiedy ten owoc jest gotowy, no mijają, tak jak widzimy, całe miesiące. Kwitnięcie i zawiązywanie się owoców najczęściej odbywa się na wiosnę. Niektóre z tych owoców są już w lecie gotowe, ale inne dopiero dojrzewają w jesieni. Tak czy owak jest to proces i tak samo jest z naszym pokojem. Jest to proces. Możemy powiedzieć, że pokój to spokój albo stan wolny od trwogi i lęków. Odpoczynek serca i umysłu. I tutaj możemy zauważyć takie dwie części w pokoju, że pokój może być wewnętrzny i zewnętrzny. Pokój zewnętrzny, to inaczej można powiedzieć, jest pokój z innymi, czyli że pomiędzy jednostkami, grupami i narodami panuje pokój, brak jest stanu wrogości. Jeśli się z kimś pokłóciliśmy, a potem się pogodziliśmy, to można powiedzieć, że zapanował między nami pokój. Pokój między narodami oznacza brak wojny. Jeśli narody nie są w stanie wojny, panuje wśród nich pokój. I właśnie ten pokój w tym aspekcie zewnętrznym w świeckim użyciu jest najczęściej używanym znaczeniem, że jak ludzie mówią o pokoju, to mają na myśli, że nie ma wojny między narodami. najczęściej, chociaż możemy powiedzieć, że ten pokój zewnętrzny istnieje, tak jak już wspominałem, na poziomie towarzyskim, czyli że nie mamy kłótni, sporów ze znajomymi i z tymi ludźmi, których znamy i panuje wśród nas pokój. Może być na poziomie narodowym, czyli w obrębie danego narodu istnieje pokój. Różne klasy społeczne czy grupy nie walczą ze sobą, a są w stanie pokoju, bo czasami w obrębie danego narodu też nie ma pokoju. Znamy wszyscy, że istnieje coś takiego jak wojny domowe. Były toczone w historii, zresztą po dziś dzień są w niektórych krajach toczone wojny domowe, czyli w obrębie danego państwa walczą ze sobą różne grupy społeczne. Nie walczą z obcym państwem, nie z jakimś zagranicznym państwem, tylko w obrębie danego narodu jest wojna domowa. No i oczywiście ten pokój w aspekcie międzynarodowym, to znaczenie najczęściej używane, czyli że narody nie walczą ze sobą. O tym sobie wspominamy, o tym pokoju, chociaż my będziemy głównie się skupiali nad pokojem wewnętrznym, czyli takim pokojem, który panuje we wnętrzu nas, bez względu na to, co się dzieje na zewnątrz, bez względu, czy naród, którego jesteśmy członkami, jest w stanie wojny z jakimś innym państwem, czy też niezależnie od tego, czy poszczególne grupy społeczne są w stanie konfliktu ze sobą i niezależnie od tego, czy mamy dobre relacje z innymi ludźmi, czy one się układają pomyślnie, czy też nie. To jest właśnie pokój wewnętrzny panujący w sercu jednostki. O nim będziemy głównie mówili, ale chwilę zechcę powiedzieć coś na temat właśnie tego pokoju zewnętrznego też, bo jak popatrzymy na dzisiejszy świat, zresztą nie tylko dzisiejszy świat, to nawet ten pokój zewnętrzny jest trudny dla ludzi do osiągnięcia. Co nie wspomnę już o pokoju wewnętrznym, który stanowi wyższy poziom jazdy, bym powiedział, i tego pokoju wewnętrznego to ludziom totalnie brakuje w dzisiejszych czasach. Bądź co bądź żyjemy w czasie pogłębiającego się ucisku, a ucisk ma to do siebie, że powoduje niepokoje, no bo ludzie widzą, że wiele rzeczy złych się dzieje, że nie ma stabilności, wszystko się wali, perspektywy są coraz gorsze, ceny idą w górę, koszty życia drożeją, praca jest niepewna, nie wiadomo jak to będzie, a ceny ropy, a wydarzenia w tamtej czy innej części świata. W dzisiejszej dobie globalizacji, kiedy świat jest w dużej mierze globalną wioską i na przykład na nas wpływa to, że tysiące kilometrów gdzieś indziej jest wojna, no my z tego powodu na przykład płacimy więcej za paliwa, a nie tylko za paliwa, bo jak ceny paliw idą w górę, to drożeje transport, więc płacimy za zwykłe artykuły w sklepie też drożej, a przecież nie mamy nic z tym wspólnego, nie mamy na to żadnego wpływu, my nie doprowadziliśmy do tego konfliktu, nie możemy go zakończyć, zażegnać, no ale z tego powodu nasze życie się zmienia, bo to jest wynik globalizacji życia w globalnej wiosce, że wojna, albo nawet niekoniecznie wojna, wystarczy, żeby był kryzys jakikolwiek gdzieś w poważnym państwie, to odbija czkawką na całym świecie i wszyscy ludzie z tego powodu cierpią. Niektórzy może pamiętają rok 2008 i to, że w Stanach Zjednoczonych upadł wielki bank. Wtedy, no może powiedzieć, co z tego, że nam upadł w Stanach Zjednoczonych bank. My tam pieniędzy w tym banku nie trzymaliśmy. Ale świat cały na rok czasu z tego powodu pogrążył się w kryzysie. I wielu ludzi także w Polsce straciło, ci bogaci, którzy mieli jakieś inwestycje ulokowane na giełdach pieniądze, potracili olbrzymie kwoty, bo wszystko to, co było na giełdzie, potraciło na wartości. I zresztą my też to odczuliśmy, bo kursy walut obcych zaczęły iść bardzo w górę, a to odbija się przecież na tym, co importujemy w naszym kraju, więc też to poczuliśmy, a to był tylko bank w Stanach Zjednoczonych, który upadł i tam wywołał kryzys, a pociągnęło to kryzys na całym świecie. Więc tego pokoju wewnętrznego, pokój wewnętrzny jest jeszcze trudniejszy dla człowieka do osiągnięcia, bo czasy są niesprzyjające do tego, żeby był pokój. Gdyby czasy były spokojne, gdyby była stabilizacja, gdyby każdy miał pewność, że tak jak jest dzisiaj i tak jak było do tej pory, to tak będzie tak samo w przyszłości, a że czyli znośnie, że można spokojnie żyć, zajmować się swoimi sprawami, realizować swoje pasje, a na środki na przeżycie będą, bo są zapewnione, no bo zawsze tak było, odkąd sięgam pamięci i nie widać niczego na horyzoncie, co miałoby to zmienić, no to wtedy byłoby łatwo posiadać taki pokój wewnętrzny, żeby swój umysł i serce mieć wolne od troski i zmartwień. Ale tak nie jest, bo żyjemy w czasach pogłębiającego się ucisku, gdzie jedyną rzeczą pewną jest to, że nic nie jest pewne. To jest jedyny pewnik. Nic nie jest pewne i niczego nie można zakładać. To, co przeszłe pokolenia żyjące przed czasami wielkiego ucisku, to miały tą stabilizację i pewność, bo z dziada pradziada zawsze tak było i niewiele co się zmieniało. Jak ktoś był człowiekiem zamożnym, miał po własność ziemską, majątek ziemski, to z tego jego rodzina żyła od stuleci i on tak będzie dalej żył i było to pewne. Dzisiaj wcale nie jest to pewne. Jakiekolwiek źródła dochodu by ktoś nie miał, to nic nie jest pewne, więc pokój wewnętrzny jest bardzo trudno człowiekowi uzyskać, ale nawet ten pokój zewnętrzny jest bardzo trudno uzyskać. Widzimy, ile to na świecie jest konfliktów i brak pokoju między narodami. Moglibyśmy powiedzieć, że to się pogłębia, bo to nie tylko jest Bliski Wschód, przecież walki, to walki domowe, wewnętrzne są toczone i w krajach afrykańskich. I nawet tam, gdzie nie ma rzeczywistej walki w tej chwili, to panuje wrogość między państwami, między narodami. Dochodzi do utarczek różnego rodzaju i w takiego stawienie w stanie pokoju i dobrosąsiedzkich kontaktów, to nie tak wiele państw jest w tym świecie, bo tych brak dobrosąsiedzkich kontaktów dotyka bardzo wiele państw i to i w Europie, i w Azji, i w Ameryce. Taki stan panuje, bo człowiekowi ten pokój jest trudno osiągnąć, bo czasy, w których żyjemy, ludzkie oczekiwania sprawiają, że pokój jest trudno osiągnąć, bo im człowiek więcej chce, im wyższe ma aspiracje, im większe ma oczekiwania, tym trudniej jest je spełnić, a zwłaszcza w takim systemie, w którym brak jest stabilizacji i co rusz pojawiają się kryzysy i upadki różnego rodzaju finansowe i gospodarcze, więc człowiekowi trudno jest to zaspokoić, a skoro nie może zaspokoić swoich aspiracji, to trudno mu znaleźć ten pokój wewnętrzny. Biblia uczy i o jednym pokoju, i o drugim pokoju. Tu zechcę odczytać parę wersetów na temat pokoju tego zewnętrznego, czyli pomiędzy osobami, czy grupami społecznymi, czy narodami. Możemy przeczytać w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, werset 9. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, werset 9, gdzie czytamy takie słowa. Błogosławieństwa naszego Pana, jedno z błogosławieństw brzmi: błogosławieni czystego serca, znaczy 9, czy tam 8, błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Jaki pokój czyniący są błogosławieńcy? No nie ten pokój wewnętrzny, bo ten pokój wewnętrzny to trudno jest komuś innemu uczynić, dać, udzielić tego pokoju. Tak, błogosławieni są pokój czyniący, a to ci, którzy swoim zachowaniem, swoimi słowami działają w stronę tego, żeby był pokój między ludźmi, którzy nie są, nie zachowują się tak, by pogłębiać niesnaski, spory, konflikty, tylko żeby je łagodzić, żeby nie dochodziło do tych konfliktów. Takimi chrześcijanie powinni być. Tutaj mi się przypomina kolejny werset z listów apostoła Pawła, gdzie apostoł Paweł pisze: na ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Taki właśnie pokój zewnętrzny, żeby być w przyjaznych, pokojowych relacjach, a nie w jakiejś wrogości z innymi. Chrześcijanin powinien do tego pokoju zewnętrznego także dążyć, bo raz, że apostoł Paweł napomina, a nasz Pan mówi, że błogosławieni są tacy, którzy takie usposobienie posiadają. Przypomina mi się tutaj jeszcze werset ze Starego Testamentu, gdzie prorok, wypowiadając się w imieniu Boga, właśnie mówi, że Pan tego nienawidzi, jak ktoś między braćmi rozsiewa spory i prowadzi do tych sporów, że jest to, że jedna z tych rzeczy, których Bóg nienawidzi, gdy tak się dzieje. Dlatego tym, którzy są przeciwnego usposobienia i przeciwnie postępują, obiecane jest błogosławieństwo. Zobaczmy do Mateusza 10 rozdział, kapkę dalej. 10 rozdział, wersety 34 do 36, gdzie czytamy takie słowa. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem, i córkę z jej matką, i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. No i nasz Pan mówi tu oczywiście o tym pokoju zewnętrznym, bo tutaj wyraźnie później mówi, że ten miecz, który przyniesie, to będą konflikty między różnymi osobami. No, z powodu jego poselstwa, z powodu Ewangelii, którą przyniósł, będzie prowadziło to do konfliktów i to nawet wymienia członków, bliskich członków rodziny, że będzie dochodziło do tego, do konfliktu właśnie z powodu naszego Pana. No i jak wiemy, historia wieku Ewangelii potwierdza prawdziwość tych słów naszego Pana, że tak jak nasz Pan powiedział 2000 lat temu, prawie te słowa jak wypowiadał, to słowa były prawdziwe, bo tak jak zapowiedział, że będzie, to tak rzeczywiście było. My z perspektywy czasu możemy to powiedzieć. Możemy powiedzieć, co więcej, po dzień dzisiejszy tak jest i niektórzy z nas wciąż są z powodu tego, że przyjęli prawdę Bożą, prawdę Ewangelii, poświęcili się Bogu, to są w konflikcie, zostali odrzuceni przez członków swoich rodzin i muszą się z tym borykać i z tym walczyć. To dzieje się po dzień dzisiejszy, że taka jest reakcja na poselstwo naszego Pana, jak miecz. Ono działa, czyli miecz rozdziela, bo możemy wziąć jakąś szatę i jednym ciosem miecza ją rozciąć i rozdzielić. Tak samo poselstwo naszego Pana, dobra nowina, Ewangelia jest jak miecz, który prowadzi do podziałów między ludzi, bo niektórzy reagują bardzo entuzjastycznie na poselstwo naszego Pana, przyjmują je i starają się podporządkować temu swoje życie, przemieniają swoje życie, natomiast inni reagują z wielką wrogością na poselstwo naszego Pana. Co więcej, z wielką wrogością reagują także na tych, którzy to poselstwo przyjmują, czyli nie tylko sami nienawidzą tego poselstwa, nienawidzą też tych, którzy to poselstwo przyjmują. Apostoł Jan pisze w pierwszym rozdziale swojej Ewangelii jak o tym, że ciemność nienawidzi światłości, bo jej uczynki są złe i dlatego też cokolwiek by mogło pokazywać ich uczynki w złym świetle, także będzie przez nich znienawidzone, bo oni chcą żyć w swojej ciemności i na dodatek w przekonaniu, że to złe postępowanie jest dobrym postępowaniem i każdy, kto cokolwiek innego by sugerował, a nawet jakby nie było, wystarczy, żeby swoim życiem żył inaczej, co już by było pewnego rodzaju przytykiem, że nie chce postępować tak samo jak oni, tylko postępuje odwrotnie, psuje im dobre samopoczucie, dlatego nienawidzą wszelkiej światłości i dlatego nasz Pan mówi, że jego poselstwo Ewangelii nie przyniesie pokoju na ziemi. Pierwsze przyjście naszego Pana nie było po to, żeby przynieść pokój na ziemi, by zaprowadzić pokój i sprawiedliwość. Co zresztą, dlaczego możemy z taką śmiałością to stwierdzić? Bo żyjemy prawie 2000 lat później i widzimy, że nic takiego się nie stało. Poselstwo naszego Pana wygłoszone prawie 2000 lat temu, a sprawiedliwości ani pokoju na ziemi jak nie było, tak i nie ma po dzień dzisiejszy, co przez to od razu widzimy, że nie to było celem naszego Pana, nie to było celem Boga, bo przecież Bóg zawsze realizuje swoje cele, nasz Pan jako wykonawca jego celów, tak żeby te wszystkie cele zrealizował. Zresztą nasz Pan mówił, że wcale to nie jest jego celem. Zaprowadzenie pokoju na ziemi, zaprowadzenie pokoju na ziemi będzie celem jego wtórego przyjścia, kiedy nasz Pan właśnie będzie to działał, by zaprowadzić ten pokój na ziemi, co zresztą, jak widzimy, też jest celem ostatecznym, końcowym jego wtórego przyjścia i wcale nie zaprowadza go na samym początku swojego przyjścia, tylko zaprowadzi dopiero później, bo pierwsza rzecz, którą musi zrobić, to musi zniszczyć istniejący porządek rzeczy, który oparty jest na fałszu i zakłamaniu i niesprawiedliwości i nie nadaje się, totalnie nie nadaje się do naprawy. Może zostać tylko jedynie zniszczony i właśnie to nasz Pan robi poprzez wielki ucisk. Weźmy kolejny werset, 1 do Tesaloniczan 5:13. gdzie czytamy takie słowa. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy, a nas interesuje to drugie zdanie. Zachowujcie pokój między sobą. Jaki pokój? No ten zewnętrzny. Wezwanie do chrześcijan, by ten pokój między sobą zachowywali. I Żydów 12:14. Żydów 12:14, gdzie czytamy takie słowa: dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Ten pokój ze wszystkimi to oczywiście pokój zewnętrzny, do którego powinniśmy dążyć. Tu w tej chwili mi się jeszcze przypomina, nie mam na liście, ale jest werset z psalmów, który mówi nam, że jaka to rzecz dobra i miła, gdy bracia w zgodzie mieszkają. I oczywiście ta zgoda, ten pokój między nimi, to też jest ten pokój zewnętrzny pomiędzy różnymi osobami, a nie pokój, jaki odczuwa ktoś wewnętrznie w swoim sercu i w umyśle. Później mam jeszcze dwa wersety tutaj zacytowane: Jakuba 3:17 i w Jakuba 3:17 przeczytamy następujące słowa. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. Wśród elementów, jakimi wyraża się mądrość pochodząca z góry, czyli mądrość Boża, bo to jest mądrość pochodząca z góry, nie ta mądrość ludzka, mądrość zmysłowa, bo tak też ją nazywa apostoł Paweł, zresztą apostoł Jakub, nawet tutaj w tym liście, kilka wersetów wcześniej. Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Tak nazywa tą mądrość, która się objawia tak zazdrością, kutliwością, złymi czynami, zazdrością, to w tych poprzednich wersetach jest. Po czym kontrastuje tą mądrość ziemską, grzeszną, niewłaściwą z mądrością, która jest z góry, że ona między innymi miłuje pokój. Czyli co z tego można powiedzieć? Każdy na sposób mądry, mądry na sposób Boży dąży do pokoju. I mówimy tutaj o tym pokoju zewnętrznym, to jest klarownie widać, jak porównamy z poprzednimi wersetami, gdzie jest mowa o braku pokoju i wyraźnie w kontekście konfliktów i sporów między różnymi ludźmi. Więc każdy, kto jest mądry, jest czynicielem pokoju i do tego pokoju dąży. Oczywiście, gdy nie może naruszać zasad sprawiedliwości, chcąc żyć w takim pokoju. Dlatego też w cytowanym wcześniej wersecie apostoł Paweł mówił, na ile to od was zależy, to pokój miejcie ze wszystkimi ludźmi, bo czasami nie można mieć pokoju ze wszystkimi ludźmi, gdyby naruszało to zasady sprawiedliwości, zasady oddania Panu. Tak jak zresztą nasz werset z Jakuba 3:17 mówi, że mądrość, która z góry jest przede wszystkim czysta, dopiero później miłująca pokój, czyli jeżeli miała być naruszona czystość tej mądrości, to w cenę pokoju nie można tego czynić, a to wśród ludzi te cechy są czasami przestawiane. Niektórzy tak bardzo chcieliby, żeby miło był pokój, tak bardzo miłują ten pokój, że idą na kompromis tutaj w zakresie czystości wyznawanych poglądów, czystości nauk, przekonań, zasad postępowania, to przyzwalają, przymykają oko na pewne rzeczy, akceptują pewne niedobre rzeczy, po to, no, żeby pokój panował i żeby nie było niepokoju, co jest przestawieniem wartości, bo nie tak pisze pod natchnieniem apostoł Jakub. I jeszcze mam werset z Rzymian 12:18 odnośnie pokoju tego zewnętrznego. Rzymian 12:18 mówi tak. A to już cytowany przeze mnie werset. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Więc to jest ten pokój zewnętrzny i o pokoju zewnętrznym to będziemy jeszcze wspominali później, ale tylko w aspekcie pokoju między Bogiem a człowiekiem, bo to też jest pokój zewnętrzny, bo są dwie odmienne jednostki. Jest człowiek i między innymi tak naturalnie w obecnym świecie nie ma wcale stanu pokoju, tylko wręcz jest stan wrogości, bo człowiek jest upadły i grzeszny i Bóg tego nie może zaakceptować, nie akceptuje grzeszności tutaj, a grzeszność człowieka nienawidzi świętości Boga, w związku z tym brak jest pokoju i do tego pokoju trzeba dążyć, ten pokój trzeba osiągnąć, o tym też będzie wspomniane w dzisiejszym wykładzie, ale przede wszystkim będziemy mówili o pokoju wewnętrznym, czyli tak jak istnieje on w danej jednostce, bez względu na innych i bez względu na to, jakie relacje z tymi innymi mamy, bo jest to wewnętrzny pokój jednostki. I tutaj chciałbym podkreślić to, że jego istnienie lub brak tego pokoju nie zależy od stanu, zależy właśnie, zależy od stanu usposobienia jednostki tylko i wyłącznie. Ten pokój wewnętrzny zależy od stanu usposobienia jednostki i powinien być utrzymywany pośród i pomimo przeciwności, a nawet wrogości innych, czy nawet wrogości całego świata. Ten pokój wewnętrzny powinien być podtrzymywany, bowiem on jest niezależny od czynników zewnętrznych. Czynniki zewnętrzne nie powinny go zakłócać i nie powinno się go uzyskiwać z powodu czynników zewnętrznych, bo jeżeli mamy jakiś pokój, czyli spokój w umyśle, brak tutaj negatywnych cech, czyli brak trwogi, brak lęków, jak mamy coś takiego w umyśle i to wynika z powodu czynników zewnętrznych, to nie jest ten pokój, o którym mówimy, to jest jedna z podróbek pokoju, o których też zechcę dzisiaj powiedzieć parę słów. I Biblia o tym pokoju wewnętrznym też uczy, tak samo jak uczy o pokoju zewnętrznym, tak samo uczy o pokoju wewnętrznym i tutaj chciałbym do kilku wersetów zobaczyć. Psalm na początek 29, a werset 11, gdzie prorok mówi tak. Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem. Pan pobłogosławi swój lud pokojem. Jakim pokojem pobłogosławi? No tym wewnętrznym, bo przecież jak popatrzymy na historię ludu Bożego, to pokoju zewnętrznego wcale nie było. Chociażby Dawid, który tak pisze te słowa, to czy był błogosławiony pokojem zewnętrznym, jak był u Saula na służbie, jak musiał uciekać przed nim, czy miał pokój? No nie, miał wrogów, którzy dążyli do jego uśmiercenia. A później jak był królem, to miał już pokój? Też nie miał pokoju zewnętrznego. Ciągłe wojny i to nie tylko z wrogami zewnętrznymi, tylko nawet z wrogami wewnętrznymi i to wrogami we własnej rodzinie, przecież Absalom, jego własny syn wystąpił przeciwko niemu i dążył do przejęcia tronu, no i uśmiercenia swojego ojca, bo to było, musiał go zabić, to było jedyne zabezpieczenie jego panowania. Nie wystarczyło zrzucić ojca z tronu, bo wtedy zawsze istniało ryzyko, że lud się odwróci od Absaloma i wróci do swojego prawowitego pana Dawida i wtedy to Absalom będzie w tarapatach, więc dążył do zabicia go i wcale nie miał tego pokoju i tak samo przez wiek Ewangelii wszelkie prześladowania, wrogość innych ludzi spotykały lud Boży, więc tego pokoju zewnętrznego nie było, ale Pan pobłogosławi lud swój pokojem, tym pokojem wewnętrznym, co jest właśnie tą niesamowitą rzeczą. Otóż wybiegnę do przodu z myślami tego wykładu, ale trudno w tym momencie nie zacytować Filipian 4:7. Tak? A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie waszych serc i umysłów w Jezusie Chrystusie, że Bóg takiego pokoju przez cały wiek Ewangelii, a nawet wcześniej, już za czasów Dawida i nawet można powiedzieć i wcześniej dla takich mężów jak Abraham, Noe, to czy Daniel też udzielał im tego swojego pokoju i był to pokój wewnętrzny, który oni mieli pośród utrapień, pośród wszelkich ciężkich przeżyć. To akurat mi, jak wspomniałem, Daniela, to mi się przypominają jego doświadczenia i w jakich to stanach się znajdował w swoim życiu, ile to mu razy śmierć groziła za wierność Bogu, a mimo wszystko nie rwał sobie włosów na głowę ze zgryzoty, na głowie ze zgryzoty, ze strachu, z lęku czy trwogi, która by go ogarniała, bo tym pokojem wewnętrznym się cieszył. I tak samo cieszyli się nim chrześcijanie przez cały wiek Ewangelii, po dzisiejsze czasy. I możemy tu powiedzieć, że naszym przywilejem też jest cieszenie się tym pokojem wewnętrznym, bez względu na to, jak wygląda sytuacja na świecie, czy jest akurat w miarę dobra, czy uległa jakiemuś pogorszeniu na skutek czynników jednak niezależnych, bo pokój wewnętrzny nasz ma być niezależny od czynników zewnętrznych. Jest to czymś, czym zawsze mamy przywilej się cieszyć w naszym sercu, w naszym umyśle, w naszej woli, że jest odpoczynek i nie ma tam zakłóceń tego niepokoju i trwogi. Oczywiście, by takim pokojem Bożym się cieszyć, no to trzeba spełnić szereg warunków, czy o tym będę mówił, ale to nie wiem, czy dzisiaj dam radę o tym powiedzieć, to mogę wspomnieć, że trzeba być przede wszystkim człowiekiem wierzącym, bo ten pokój opiera się na Bogu. Trzeba mieć nadzieję, miłość, inne zalety charakteru, trzeba być oddanym Bogu, poświęconym, zrezygnować z własnych celów, własnych ambicji, podpiąć się pod plan Boga, zjednoczyć się z Bogiem, wtedy można tym pokojem się cieszyć. I można powiedzieć, że proporcjonalnie do swojego rozwoju, proporcjonalnie do intensywności czyjegoś poświęcenia, proporcjonalnie do tego ktoś cieszy się tym pokojem. Bo przecież Bóg wszystkie swoje cele zrealizuje. A jeżeli moje cele są celami Bożymi, to też zostaną zrealizowane. Mógłbym się martwić tylko o moje jakieś prywatne rzeczy, które ja chcę osiągnąć, bo z drugiej strony wszystkie rzeczy w moim życiu, które Bóg chce, żebym osiągnął, bo są dobre i właściwe, to także zostaną przeze mnie osiągnięte i zrealizowane. Więc o to też się nie muszę martwić i niepokoić. Mogę mieć pokój. O co mógłbym się martwić i niepokoić? No, że ja mam jakieś prywatne swoje sprawy, które nie są związane z Bogiem, które być może nie są mi wcale potrzebne, to te mogę nie zrealizować w swoim życiu i o to mógłbym się martwić. Ale takich spraw nie powinniśmy mieć. W związku z tym nie powinniśmy się martwić i powinniśmy cieszyć się wielkim pokojem. Zobaczmy jeszcze do Ewangelii Jana 16 rozdział, a 32 werset. Jana 16 rozdział, werset 32. Gdzie przeczytamy takie słowa. Oto nie, to będzie 33, bo ja tutaj widzę, napisałem 32, ale chodziłem o 33, więc odczytajmy wraz z 32. Oto nadchodzi godzina, owszem, już nadeszła, że się rozproszycie, każdy do swoich i mnie samego zostawicie. Lecz ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mnie będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. To jest tak Jana 16:33. Tutaj werset i nasz Pan mówi o tym, że możemy mieć pokój w Nim i to pomimo tego, że na świecie będziemy mieć ucisk. To w Panu możemy mieć pokój i żeby ufać, bo nasz Pan zwyciężył świat, wszystko to, co świat rzucił na Niego, z czym atakował naszego Pana. W związku z tym tutaj mówi nam, wy też ufajcie w to, bo nie martwcie się tym, miejcie pokój, bo też możecie to zwyciężyć. Skoro ja zwyciężyłem, a teraz ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, więc wy także zwyciężycie to, co świat będzie atakował. I nawet mamy inne słowa apostoła Jana, że tym, co zwycięża świat, jest wiara nasza. No, bo dzięki wierze tylko możliwe jest to zwycięstwo nad światem i tak samo bez wiary tego pokoju nie można mieć, bo trzeba przecież zaufać obietnicy Bożej, to tylko wtedy można mieć pokój. A jak można ufać obietnicom Bożym, jeżeli nie ma się wiary w nie? A wiara to tak umysłowe przekonanie, od tego się zaczyna, ale tak naprawdę wiara dopiero pojawia się, kiedy pojawia się ufność, położenie ufności w tym, co do czego mamy przekonanie w umyśle, czyli co do tego, o czym się dowiedzieliśmy, co poznaliśmy, trzeba zaufać temu, położyć ufność w tym i oprzeć się w swoim działaniu na to, a do tego potrzebna jest duża miara wiary, ale dopiero to jest prawdziwa wiara, w której człowiek ufając Bogu, Słowu Bożemu, stara się wdrażać zasady Słowa Bożego w swoim życiu, żyć zgodnie z nimi, ufając, że przyniesie mu to ostatecznie dobre skutki. Bo tak na bieżąco to te skutki odczuwalne niekoniecznie muszą być dobre, bo takie postępowanie w oparciu o Boga może prowadzić do strat w tym świecie, bo ten świat wcale nie sprzyja tym, którzy chcieliby sprawiedliwie żyć i razem z Bogiem swoje życie prowadzić zgodnie z Jego zasadami, to taki świat nie sprzyja wcale tym, więc z punktu widzenia mądrości tej świeckiej to może być nie najmądrzejsze postępowanie, ale ci, którzy tak postępują, mają gwarancję, jeżeli wierzą, że ostatecznie przyniesie im to dobre efekty. Nawet jeżeli by owoców tego postępowania w tym życiu nie mieli doznać, to doznają ich w przyszłości w postaci nagrody życia wiecznego, którą Bóg obiecuje wszystkim tym, którzy mu się poświęcili i wiernie w tym poświęceniu do końca swojego życia trwali. Więc na świecie ucisk mieć będziecie, ale tym się nie przejmujcie, bo ja zwyciężyłem świat, czyli jestem potężniejszy niż ten świat i go pokonałem, więc możecie we mnie mieć pokój. Pokój w Jezusie Chrystusie, a to trzeba być w Jezusie Chrystusie, a być w Jezusie Chrystusie, trwać w Nim, tak jak nasz Pan sam gdzie indziej wytłumaczył, oznacza przestrzegać Jego słów. Na tym polega trwanie w naszym Panu i miłowanie naszego Pana. Kolejny werset, który chciałbym zacytować, jest z Psalmu 119, werset 165, Psalm 119, werset 165. Pokój pełny mają ci, którzy kochają Twój zakon, na niczym się nie potkną. Oczywiście mowa jest o tym pokoju wewnętrznym. Pokój pełny mają ci, którzy kochają Twój zakon, na niczym się nie potkną. Tu mamy kolejny element, coś, co umożliwia uzyskanie tego pokoju. Kto ma taki pokój? Ci, którzy kochają Twój zakon, czyli boskie prawo. Moglibyśmy to rozszerzyć, Słowo Boże, bo prawo Boże jest wyrażone w Jego Słowie, więc ci, którzy miłują Słowo Boże, to jest miłość do Słowa Bożego, do Boga, jest kolejnym elementem potrzebnym do tego, by takim pełnym pokojem się cieszyć, tym wewnętrznym. Później mamy Jana 14, 27, to bardzo znane słowa, które na naszym badaniu, zresztą kiedyś środowym, teraz niedzielnym, gdy badamy temat tego właśnie pokoju, to rozważaliśmy. Jana 14, 27, słowa naszego Pana: pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. I tutaj ładnie widzimy w tym wersecie, że nasz Pan od razu definiuje ten pokój. Mówi, co to jest ten pokój, ten Jego pokój. Jeżeli macie Jego pokój, to wasze serce nie będzie się trwożyć i nie będzie się lękać. Bo właśnie na tym polega pokój, że nie mamy trwogi, nie mamy lęków, przede wszystkim w naszym sercu, bo w naszym umyśle jest łatwiej zapanować nad niepokojem, można sobie wytłumaczyć pewne rzeczy łatwiej, trudniej z sercem, z naszymi uczuciami je podporządkować i przywieźć tutaj pod posłuszeństwo Chrystusowi i Bogu. No więc taki pokój nasz Pan obiecuje i oczywiście jest to pokój wewnętrzny. Filipian 4,7, o pokoju Bożym to cytowałem przed chwilą, więc już może nie będę wracał do tych myśli po raz kolejny. Natomiast mam jeszcze werset Kolosan 3,15 i w Kolosan 3,15 apostoł Paweł pisze tak: a w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. I tutaj mamy napomnienie, żeby właśnie rządził w nas pokój Chrystusowy. Co więcej, mamy powiedziane, że jesteśmy do tego pokoju powołani. Tak? Że jednym z celów przyjścia do Chrystusa, oddania Mu swojego życia, jest osiągnięcie tego pokoju. No i to jest słuszna myśl, bo w innym miejscu apostoł Paweł przecież pisze, że Królestwo Boże to niepokój i to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Chrystusie. tutaj szukałem tego wersetu, mam go gdzieś dalej cytowanego, podany, ale wydaje mi się, że mniej więcej udało mi się go zacytować, że Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość, i że na tym właśnie polega Królestwo Boże i do tego jesteśmy powoływani, żeby czymś takim się cieszyć. Później mamy Kolosan 3:15. Zacytujmy jeszcze Kolosan 3:15. A to jest właśnie ten werset, już teraz cytowałem. Dobrze, Kolosan 3:15. Więc Biblia uczy o pokoju wewnętrznym. Widać to na podstawie tych wersetów. Możemy jeszcze powiedzieć, że pokój wewnętrzny składa się z dwóch części. Jest to pokój w intelekcie, czyli w umyśle, i pokój w sercu. Pokój w intelektu polega na tym, że mamy spokój w umyśle pośród spraw, jakimi nasz umysł się zajmuje. I to wtedy, niezależnie czy te sprawy są małe czy wielkie, czy nie można już ich od dawna rozwiązać, czy są to kwestie, które pojawiły się dopiero niedawno, niezależnie od tego, czy są to kwestie proste, czy zawiłe, naglące, czy też mogące poczekać, to umysł odpoczywa w spokoju pośród nich. I ktoś, kto nie posiada pokoju intelektu, to nie może skupić się nad rzeczą, którą właśnie w tej chwili robi, czym jego umysł się zajmuje, bo ciągle jego myśli uciekają do innych spraw, które go troskają, które go niepokoją. Ktoś taki może mówić: mam tyle rzeczy na głowie, że nie jestem w stanie skupić się na niczym. Nie mogę o niczym myśleć, aż boli mnie głowa. Jeżeli ktoś nie ma pokoju w intelekcie, to jeżeli ma jakąkolwiek jedną rzecz, która powiedzmy wisi nad nim, to ma wielki problem, żeby o tym zapomnieć, co na nim wisi, i skupić się na czymś innym i zająć się teraz czymś innym. I to pomimo tego, że na ta rzecz, która wisi nad nim, to nie może nic w związku z tym jeszcze zrobić, bo ona wisi i dopiero cokolwiek zrobić będzie można za tydzień, bo za tydzień przychodzi to wydarzenie, które kogoś tak niepokoi, i dopóki nie nadejdzie, nic nie można zrobić. Ale ten ktoś ma taki pokój, brak pokoju w swoim umyśle, że nie jest w stanie myśleć o innych rzeczach. Tak, to myśleć w taki sposób, żeby skupić się, szukać rozwiązań w innych kwestiach, którymi też musi się w swoim życiu zająć, bo tamta rzecz napełnia go taką trwogą, że w pewnym sensie blokuje jego umysł i sprawia, że ten umysł nie jest w stanie działać na takim poziomie, na jakim powinien i na takim jakby mógł nawet, gdyby tej troski o tą przyszłą rzecz nie było. Ktoś może mieć jedną rzecz, która za kilka dni czy za tydzień ma się wydarzyć w jego życiu, i już nic, niczym innym w międzyczasie nie jest w stanie się zająć, chociaż do tamtej rzeczy nie może nic póki co zrobić. Natomiast ci, którzy mają pokój intelektu, to mają spokojną głowę. Różne sprawy, jakie mają do załatwienia, to nie zakłócają im spokoju, bowiem wiedzą, że kiedy nadejdzie słuszny czas, to tamte sprawy zostaną rozwiązane, a przynajmniej podejmą wówczas wysiłki, żeby rozwiązać te sprawy. Innymi słowy, nie martwią się na zapas, bo czasami niektórzy martwią się na zapas, czyli kiedy nie ma powodu, o co się martwić, bo nie wiadomo, czy będzie w ogóle o co się martwić, bo to się dopiero okaże w przyszłości. Na dzień dzisiejszy to nie wiadomo, bo może być i tak, i siak. Może być powód taki ludzki do zmartwienia, a może go w ogóle nie być. Więc nie ma sensu na zaś się martwić, bo to w żaden sposób nie pomaga w takich sprawach. Ci, którzy mają właśnie pokój, to nie martwią się takimi rzeczami, a nawet poświęceni nie martwią się tą perspektywą, że rzeczywiście jakiś pokój, powód do niepokoju może być, bo przecież wszystko jest pod kontrolą Boga. Jeżeli Bóg na to nie dopuści, na takie coś, to nie po to, żebyśmy się zamartwiali i popadali w trwogę, tylko jest to lekcja dla nas, doświadczenie, z którego mamy się czegoś nauczyć. Więc ci, którzy cieszą się pokojem w umyśle, to potrafią tą rzecz, która mogłaby ich trapić, odsunąć na bok i nie myśleć o niej wtedy, kiedy nie ma potrzeby o niej myśleć, bo nie można nic zrobić jeszcze. Trzeba poczekać, jak przyjdzie właściwy czas. I wtedy spokojnie, w pełni pogody ducha, czekają na nadejście tej kwestii, a nawet jeżeli nie są w stanie nic zrobić, bo czasami są takie sprawy, które są całkowicie poza naszą kontrolą, no to czekają na ich rozwiązanie, aż nasz Pan poprzez swoją opatrznościową opiekę, swojej właśnie opatrzności rozwiąże te kwestie w jedną lub drugą stronę, no bo oni są takie sytuacje, że nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Jedyne, co możemy, to czekać, jak się sprawy ułożą, jak się potoczą, i nie powinniśmy się niepokoić, skoro jesteśmy ludźmi wierzącymi, oddanymi Bogu. Powinniśmy właśnie wtedy cieszyć się pokojem w naszym umyśle, żeby nie było zmartwień, trosk, niespokojnych myśli. To możemy mieć wtedy ten pokój, który przewyższa wszelki rozum, jak to mówił o tym Filipian 4:7. A pokój w sercu obejmuje zarówno uczucia, jak i wolę. Uczucia są w stanie pokoju, a wola w swoich pragnieniach spokojnie pracuje. Można powiedzieć, że wtedy nawet obiekty, do których gną nasze uczucia, mogą zostać nam zabrane, lub możemy się dojść do przekonania, że nie powinniśmy przywiązywać do tych obiektów. Uczucia mogą nasze zostać nieodwzajemnione, możemy spotkać się z niewdzięcznością, jednakże uczucia prawdziwego dziecka Bożego pozostają wtedy w stanie pokoju i pogody. Pokój w sercu dotyczy woli w pragnieniach, jakie wola przejawia. Okoliczności życia wymagają od nas podejmowania wielu różnych decyzji, od kwestii tego, jak mamy się zachować, czy też decyzji w różnych konkretnych sprawach, przed jakimi stajemy. I w niektórych sprawach nie dostrzegamy drogi widzeniem, czyli ludzkim umysłem. Musimy wtedy kroczyć wiarą, a z ludzkiego punktu widzenia nasze poczynania mogą wydawać się prowadzić do nieuniknionej katastrofy. Mimo to w uczuciach powinien panować pokój, i chrześcijanie oddani Bogu podejmują taką decyzję ze spokojem, bo pokój rządzi ich uczuciami i ich wolą nie tylko w sprzyjających okolicznościach. Kiedy to łatwo jest mieć pokój, kiedy są sprzyjające okoliczności, kiedy wszystko idzie dobrze, fajnie się układa, nie ma żadnych problemów, bo w ogóle wszystko jest super, no to łatwo jest mieć wtedy pokój. Ale wtedy taki pokój to nie jest ten pokój, o którym mówi Bóg. To nie jest ten pokój, który obiecywał Pan naszym uczniom, bo jest to pokój świecki, światowy, oparty na pomyślności. To nie jest prawdziwy pokój, bo on jest bardzo nietrwały i łatwo go stracić. Chrześcijanin ma mieć swój pokój także w niesprzyjających, w trudnych, nieprzyjemnych i smutnych okolicznościach swojego życia. Więc tu się warto zastanowić, jakim nad nami samymi i nad tym, jaki pokój Boży my posiadamy w swoim życiu. Czy jest to pokój Boży, czy jest to pokój ten światowy, taki jak świat daje, bo nasz Pan mówił, że jest też pokój, który świat daje, że On daje pokój i Jego pokój wyraźnie nasz Pan kontrastuje. Mówi, że nie taki, jaki daje świat, ja daję. Więc czy nasz pokój jest tym pokojem, który daje świat, czy tym pokojem, który daje nasz Pan? Łatwo to stwierdzić w takich, zastanawiając się na tym, jakie były nasze uczucia, nasz stan, nasze zachowania w trudnych, smutnych, nieprzyjemnych, niesprzyjających okolicznościach, które nas spotkały. Czy wtedy traciliśmy pokój i pojawił się niepokój, lęk, trwoga, czy też dalej cieszyliśmy się pokojem? Bo jeżeli cieszymy się pokojem tylko wtedy, kiedy jest dobrze, no to mamy pokój, to jaki daje ten świat. No, praktycznie każdy człowiek normalny może cieszy się pokojem w takich warunkach. Natomiast my powinniśmy cieszyć się pokojem także w niesprzyjających warunkach. Jeżeli jak sobie analizujemy swoje wydarzenia ze swojego życia, swoje postępowanie, nasze reakcje, uczucia, to jak właśnie, jeżeli cieszyliśmy się pokojem, kiedy nie było wcale łatwo, trudno i nieprzyjemnie i ciężko, no to znaczy, że wtedy to cieszyliśmy się pokojem Bożym i przynajmniej w jakiejś części ten pokój Boży posiadamy sobie. Powinniśmy właśnie w takich nieprzyjaznych, trudnych, ciężkich okolicznościach ten pokój, jeżeli go nie czujemy albo go czujemy niewiele, no to jest właśnie pole do jego rozwijania. To jest wtedy ten poligon, tak jak żołnierz na poligonie ma ćwiczyć swoje umiejętności, to takie okoliczności niesprzyjające z ludzkiego punktu widzenia są poligonem dla chrześcijanina, na którym chrześcijanin ma rozwijać sobie różne cechy, charaktery, między innymi pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum. Czyli co to znaczy, że przewyższa wszelki rozum? To znaczy, że człowiek patrzący z ludzkiego punktu widzenia nie może pojąć, jak w takich okolicznościach można mieć pokój. A taki pokój miały dzieci. Boże. Tak tutaj mi się przypomina opisane w Dziejach Apostolskich wydarzenie z apostołami, które miało miejsce i tak wydaje mi się to chyba był, bo teraz tak mówię o tym, co mi się przypomina w tym temacie. Nie do końca jestem pewien, czy to się przydarzyło apostołowi Pawłowi, czy apostołowi Piotrowi, ale wydaje mi się, zresztą albo to był apostoł Piotr, albo apostoł Paweł, że siedział razem ze swoim towarzyszem w więzieniu, tak, i cieszyli się właśnie takim pokojem. Zresztą mamy tak, to mamy i o apostole Piotrze jest to opisane wtedy, kiedy był w więzieniu i miał być ścięty następnego dnia, no to definitywnie wiemy, że był apostoł Piotr i też cieszył się pokojem wtedy, a ta druga sytuacja, o która mi się przypomina, to za apostoła Pawła i chyba Sylasa, który razem z nim podróżował, że byli też wtrąceni do więzienia i śpiewali sobie pieśni i nawet chyba jest zaznaczone, że inni więźniowie im się ze zdziwieniem przypatrywali, bo jak można radosne, pochwalne pieśni o Bogu śpiewać w takiej wyjątkowo niekorzystnej sytuacji, jak jest się uwięzionym, skutym łańcuchami, nie byli w stanie tego ogarnąć. To jest pokój, który przewyższa wszelki rozum. Czy też tym pokojem cieszyli się wszyscy członkowie Kościoła Chrystusowego, musieli cieszyć się tym pokojem, bo gdyby się nim nie cieszyli, nie mogliby być członkami Kościoła Chrystusowego, bo wszyscy wierni się cieszą tym pokojem. Pokazywali to w tych prześladowaniach, jakie znosili w więzieniach, kiedy byli uwięzieni, kiedy mieli umrzeć, kiedy byli prowadzeni na stos, wciąż cieszyli się pokojem Bożym w okolicznościach, w jakich zwykły człowiek nie potrafi cieszyć się tym pokojem. I to jest właśnie prawdziwy pokój Boży i na tym ten pokój polega, że spokój jest w umyśle i w uczuciach człowieka pośród nieprzyjaznych okoliczności. Poczuć przyjaznych oczywiście też i przychylnych, ale wtedy to łatwo jest mieć taki pokój, jak wszystko idzie dobrze i nie ma niczego, co teoretycznie mogłoby nawet niepokoić daną jednostkę, no wtedy łatwo jest taki pokój mieć, ale to nie jest wtedy ten prawdziwy pokój, to może być tylko pokój tego świata. Jeżeli on znika w trudnych okolicznościach, no to jeszcze jest trochę pracy przed nami nad rozwijaniem pokoju Bożego, a to różne doświadczenia sprawdzają w nas, jaki ten pokój mamy i dają nam szansę na jego rozwijanie. Chcę jeszcze powiedzieć o przeciwieństwach pokoju. Przeciwieństwem pokoju jest oczywiście niepokój, lęk, trwoga. W umyśle oznacza to burze dylematów na morzu życia, które zapłacają spokój i napełniają wątpliwościami. Tutaj w takim stanie umysł otwiera się na presję nierozwiązanych problemów i jest nimi tak przerażony, że traci pogodę ducha, jest miotany na falach niepewności, wątpliwości i poczucia daremności czy też bezsensowności jego wszelkich wysiłków. I działem kogoś takiego jest beznadziejna gmatwanina wątpliwości i niepewność, jakie nie opuszczają go żadnego dnia. W sercu przeciwieństwem pokoju jest takie właśnie destrukcyjne dla danej jednostki zamartwianie się, które pożera, zjada taką jednostkę, że ona ciągle się martwi. Zamartwianie się w kwestii pokarmu, w kwestii odzienia, dachu nad głową, zdrowia i tak, itd., itp. Moglibyśmy powiedzieć, bo ta lista rzeczy, które potrafią martwić ludzi, nie ma końca. I te właśnie rzeczy nie dają spokoju uczuciom i wprawiają zakłopotanie wolę. Troski o rodzinę, o przyjaciół, o kraj, o kościół, o interesy, o pieniądze szybko następują jedne po drugich i zamieniają życie w tragedię. A takich powodów w dzisiejszym świecie do zamartwiania jest. Tu wojna, tam wojna, kryzys jeden, kryzys drugi. Wszystkie ludzie żyją na kredyt. Państwa całe żyją na kredyt. To przecież musi się w końcu kiedyś zawalić. Co to będzie? Czy będzie co jeść? A czy będzie na ogrzanie naszych domów, naszych mieszkań? A czy starczy nam pieniędzy na prąd? Bo prąd coraz droższy i jedzenie też drożeje i wszystko drożeje i coraz trudniej się żyje i można tak ciągle się zamartwiać, a to jeszcze ludzie zamartwiają się różnymi pogłoskami, nawet rzeczami nieprawdziwymi, bo ktoś napisał gdzieś na Facebooku czy na innym forum, później tysiące ludzi tą plotkę powiela, rozsyła do innych i ludzie się martwią czasami zmyślonymi pogłoskami, które zupełnie się nie mają odbicia w rzeczywistości. Tak więc niektórych niepokoi każda pogłoska, każdy szelest wywołuje obawy, każda niepewność powoduje męki, każda zmiana w życiu wywołuje strach, aż ktoś może się zacząć bać swojego własnego cienia, bo tak wszystkiego się boi, bo tak bardzo brakuje mu pokoju. Ktoś kiedyś cytował przykład pewnej żony, która miała zwyczaj mówić: jedyna rzecz, która mnie martwi, to, no i to coś tam wymieniała, tylko że ciekawostka jest taka, że ona to wyrażenie, jedyna rzecz, która mnie martwi, powtarzała wiele razy każdego dnia i za każdym razem była to inna rzecz, więc tak w praktyce martwiło ją absolutnie wszystko, o czym pomyślała, co przyszło je na myśl, tylko ubierała to w takie słówka, żeby to przedstawić, że to jest tylko jedyna rzecz, która ją martwi, a tymczasem martwiło ją wszystko, o czym w danej chwili akurat myślała, przyszło jej na umysł. Więc to są przeciwieństwa pokoju, jest wiele podróbek pokoju, między innymi jest to obojętność, lenistwo, fatalizm, jest pokój, który daje ten świat, pokój wynikający z samolubstwa, to o tym już dzisiaj nie będę miał czasu powiedzieć w tym wykładzie, może za 2 tygodnie chyba jest kolejny mój wykład, to będę mógł kontynuować te myśli. To są fałszywe rodzaje pokoju, bo one wszystkie oparte są na albo na czymś, co jest nietrwałe, czyli na zwykłej pomyślności, albo oparte są na zaspokojaniu swoich grzesznych czy świeckich tutaj zachcianek i jeżeli one są zaspokojane, to ktoś cieszy się przez pewien czas pewnego rodzaju spokojem w umyśle czy w swoim sercu, ale to jest tylko na chwilę, dlatego nie jest to prawdziwy pokój. O prawdziwym pokoju też już dzisiaj trochę powiedziałem o pewnych rzeczy, a więcej, jak mi się uda, to w kolejnych wykładach zechcę powiedzieć. Natomiast dzisiaj podałem tutaj nam wszystkim pewne myśli do rozważenia na temat pokoju i na temat tego, jak to wygląda w naszym życiu. Z tymi myślami braterstwa zostawię, byśmy mogli sobie się zastanowić, przemyśleć i oby Pan dał błogosławieństwo tym naszym przemyśleniom, by mogło to nam pomóc w osiągnięciu większego pokoju, a większy pokój będzie zawsze wynikiem naszego większego zbliżenia się do Boga, życia bliżej Niego, życia razem z Nim, życia z Jego Słowem. Tego braterstwu życzę, sam również pragnę i na tym kończę.